Tytuł dzisiejszego kazania, dzisiejszego słowa to po co nam te święta? I myślę, że takie pytanie zadaje sobie dzisiaj wielu. Nie tylko pośród tych, którzy świętują, ale też pośród tych, którzy nami rządzą, decydują o naszym świętowaniu. Bez wielu rzeczy nie potrafimy się obejść. Wiele rzeczy jest absolutnie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, kraju. Ale święta? Święta miałyby się zaliczać do tych rzeczy jakże istotnych. Można je w jakiś sposób zignorować. Można jakoś umniejszyć ich wartość. To się dzieje przecież nie tylko w tym roku, ale od bardzo dawna. Także od dawna już święta kojarzą się nam zupełnie z czymś innym, niż powinny się kojarzyć. To nie kwestia przyjścia Zbawiciela, Odkupiciela, Mesjasza. To kwestia choinki, karpia, prezentów, obżarstwa i temu innych wspaniałych świątecznych dekoracji. I tak naprawdę to coraz bardziej oddalamy się z roku na rok od prawdziwego znaczenia świąt, od prawdziwej odpowiedzi na to pytanie, po co nam te święta? Wielu może doszło już do punktu, że nawet nie mają zamiaru zadawać sobie takiego pytania. No bo mamy też dość takich różnych pseudoteologicznych dysput na temat tego, kiedy by należało świętować, jak należałoby świętować, czy w ogóle świętować, czy nie świętować. Chciałbym tu was zapewnić, że moje słowo jest dzisiaj dalekie od tego typu pustych dysput. Ale wypływa z serca, które mi coraz mocniej, im starszy jestem, im więcej lat upływa, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebne nam są te święta. Jak coraz bardziej są nam potrzebne. Wiecie, tak jak mówiłem, świat coraz bardziej ignoruje znaczenie tych świąt i przez tyle lat robił wszystko, żeby odebrać im jakiekolwiek istotne znaczenie. Ale i to w świecie pojawiają się głosy, które jakoś tak współbrzmią z tym, co na przykład ja mam w sercu. Pojawiła się akcja instytucji charytatywnych, pomocowych, takich zresztą, jakie my jesteśmy, do jakich należy też nasz Kościół, Dom Łazarza. Hasło uratujmy święta. Uratujmy święta. A więc zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że te święta są zagrożone i że istotną, ważną rzeczą jest ich uratowanie. Nie machnięcie ręką, jakieś obojętne wzruszenie ramionami, no to trudno. Nie będzie świąt. No bo tak naprawdę to ktoś by mi zabronił udekorować choinkę w środku lata. Takie piękne są dekoracje, iluminacje różnego rodzaju, fajerwerki z przeróżnych okazji. Kto mi zabroni? Zabroni mnie wędkarzowi jeść karpia przez cały rok. Nie muszę czekać aż na ten czas. A któż nam zabroni wymieniać sobie podarunki, prezenty? Prawda? No to jest treść kolęd. jest coraz bardziej świecka, coraz bardziej jakby odległa od imienia Boga, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, by te piękne piosenki śpiewać na okrągło przez cały rok. A jednak jest coś, co powoduje niepokój w sercach, co pobudza ludzkie inicjatywy, pragnienia, ostrzega, uratujmy święta, bo są dla nas ważne, bo są dla nas istotne. Ba, pójdę krok dalej. One są dla nas coraz ważniejsze i coraz bardziej istotne. To nie jest tak, jak myśleliśmy do tej pory, że im bardziej oddalamy się od tego świętowanego, obchodzonego, wspominanego wydarzenia, jakim w tym przypadku było przyjście na świat, narodzenie się w ciele samego Boga, Jezusa Chrystusa. Im bardziej się oddalamy, tym to bardziej zaciera się w naszej pamięci. Wspominanie tego staje się coraz mniej ważne, coraz mniej istotne, coraz mniej potrzebne. No bo co z tego, że tam 2000 lat temu coś takiego się wydarzyło. Ba, kiedy wydarzyło się 1000 lat temu, też obchodzono i też już myślano, to tak dawno. To tak praktycznie bez znaczenia to wspominanie, to pamiętanie 1000 lat, a my 2000 lat. A jeżeli ten świat będzie trwał dalej, to chwila, moment i będzie 3000 lat. Kto by to jeszcze pamiętał o takich rzeczach? Po co to i na co to komu jeszcze będzie potrzebne? Ale tak jak mam głębokie przekonanie, tak jak chcę wam dzisiaj to głosić, my coraz bardziej, coraz mocniej, coraz wręcz rozpaczliwiej potrzebujemy tych świąt. W 9 rozdziale księgi proroka Izajasza czytamy takie słowa. Będę czytał z Biblii, nazwanej Biblią Pierwszego Kościoła, pięknego wydania, które tak pokochałem i które towarzyszy mi każdego dnia. Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to wielkie światło. Mieszkający w mroku krainy śmierci, oto światło wam rozbłyśnie. Tak wielu jest tych, których z radością przyprowadziłeś z powrotem. Będą się radować przy tobie, jak ludzie radują się przy żniwach lub jak ci, którzy dzielą się łupem. Jarzmo ich przygniatające zostało połamane, a także rózga znad ich karku. Rózgę ciemiężców zmiażdżył Pan, tak w owym dniu, tak jak w owym dniu w czasach Madiama. Za każdą szatę zdobytą nieuczciwie, za każdy płaszcz z nawioską zapłacą. Będą się tego domagać, nawet jeśli strawił je ogień. Dziecię nam, się nam urodziło, syn. Zostało nam dane. Na jego barkach spoczęła władza. Otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu. Ja bowiem wyślę pokój dla rządów, pokój i uleczenie przez niego. Jego władza wielka, a dla jego pokoju na tronie Dawida nie ma granic. Umocni jego królowanie i zapewni trwanie sprawiedliwości i prawie od teraz i na wieczne czasy. Sprawi to żarliwość Pana zastępu. Ludu idący w ciemności, mieszkający w krainie śmierci, oto światło wam rozbłyśnie. uważamy się nieraz za bardzo oświeconych, za wszystko wiedzących, za wszystko przewidujących. Ale kiedy zaczyna się nam walić życie, kiedy te nasze arcymądre przewidywania, kiedy te nasze roztropne, pełne mądrości, plany i przygotowania, kiedy to wszystko runie, nagle znajdujemy się w ciemności. I to w coraz większej ciemności. Póki jeszcze panuje taka szarówka, póki jeszcze coś, niecoś widać, to staramy się po swojemu, staramy się mocno trzymać tego, co postanowiliśmy, tego, co chcemy, co pragniemy, co potrafimy, ale zapada coraz większa ciemność. Może to trochę metafora, ale ja to bezpośrednio odnoszę do mojego życia. Długo wiedziałem, jak trzeba żyć. Długo byłem pewien, że dam sobie świetnie radę. Nie miałem żadnych skrupułów, kiedy tak czy inaczej postępowałem, bo przecież to moje życie z akcentem na moje i nikt mi nie będzie niczego narzucał z akcentem na nikt. Jak wielu z nas odrzucało, nie przyjmowało, ignorowało, wręcz wyśmiewało rady, ostrzeżenia, napomnienia innych. Jak bardzo mocno kształtował się w nas taki bunt, by nie słuchać innych. Im bardziej nasze życie oddalało się od tych ich wskazywanych przez nich kierunków, że tak to nazwę, tym bardziej byliśmy uparci i nieskorzy do słuchania czegokolwiek. Robiło się coraz ciemniej, robiło się coraz straszniej i w pewnym momencie znaleźliśmy się tak, jak ja to mogę o sobie powiedzieć, a myślę, że wielu spośród nas może to śmiało powiedzieć o sobie samym. Znaleźliśmy się w kompletnej ciemności, gdzie już nie wiesz, czy w prawo, czy w lewo, czy do przodu, czy do tyłu. Chciałbyś jeszcze coś, ale nie jesteś w stanie. Twój wzrok, twoja wyobraźnia, twoje najrozsądniejsze i najmądrzejsze planowanie na nic się nie zdają, bo nic nie widać. Kompletnie nic nie widać. Cała wiedza na nic się nie przydaje, bo przecież skoro nic nie widzę, to co mi tu się wymądrzać? Co mi się tutaj jeszcze jakoś wysilać? Znacie to? Ja z takim dreszczem niepokoju wspominam tamte lata. Wspominam też tamte święta. Niegdyś huczne, niegdyś przebalowane, przeżarte, przepite, prześpiewane, przetańcowane. Takich pięknych scenografiach, w takich pięknych dekoracjach i iluminacjach. A potem jakby coraz mniej okazała, jakby coraz mniej radosne. Tak, doszedłem do miejsca, że te święta kojarzyły mi się tylko ze smutkiem. Obserwując was, kochani, widzę dokładnie to samo. Dla wielu ten czas nie kojarzy się z super radością, super przyjemnością. Nie jest oczekiwany jako właśnie czas kojarzony z takimi dobrymi rzeczami, ale byle się już skończyło, byle by to minęło. Kiedy odwiedzaliśmy bezdomnych jeszcze na krakowskim dworcu, to w tym czasie najwięcej tam było smutku. Ilonka potwierdzi. Kiedy wszyscy wokół się radowali, kiedy wszędzie było tak bajecznie, kolorowo, skocznie, muzycznie, kiedy ludzie targali całe paki prezentów ze sobą, tam na dworcu było tak strasznie smutno. Może ta różnica między tym światem zewnętrznym, tym, co przeżywaliśmy też i my na co dzień, wśród bliskich, wśród krewnych, wśród tych, których najbardziej kochaliśmy. Kiedy poszliśmy tam, zobaczyliśmy smutek, ciemność, oczy bite w jakiś punkt, nie wiadomo czego wyglądające, czego wypatrujące, czasami i łzy w tych oczach. Smutek wypisany na tylu twarzach. Ja nie zapomnę tej atmosfery. Nie zapomnę kiedyś takiego rozpędu, takiego świętowania, składania sobie nawzajem życzeń i tak dalej. Poszliśmy z reklamówkami na tą dużą poczekalnię starego dworca. Weszliśmy do zupełnej ciemności. Nie w sensie, że tam sami okropni ludzie, same okropne myśli, same okropne zamiary, ale ta beznadzieja, ten brak jakiegokolwiek kierunku, jakiegokolwiek rozwiązania. Każdy jeden beznadziejny przypadek, każde jedno życie totalnie przegrane, przekreślone i nikt. Nikt nie widział żadnego wyjścia. Nikt nie widział żadnego ratunku. A i my nie byliśmy w stanie nikomu powiedzieć, będzie dobrze, super, nie przejmuj się. A, byle do wiosny, potem już samo poleci z górki na pazurki. Przecież wiedzieliśmy, że tak nie będzie. A ja? Ja może szczególnie dobrze to wiedziałem, bo Ilonka znała to tylko ze świadectw, choć też przeżyła swoją ciemność. Ale ja tak długo byłem pogrążony w tym mroku, w tej ciemnościach. Tak długo mieszkałem w krainie śmierci, że kiedy rozbłysło światło, podarwałem się na równe nogi. Kiedy rozbłysło to światło, wreszcie pojawiła się na nowo nadzieja, o której myślałem, że komu jak komu, ale mnie to takie uczucie, taka szansa, jaką jest nadzieja, już nie przysługuje. Już nie przysługuje. Widać, że w piekle Dantego jest taka scena, gdzie nad bramą Hadesu jest napis, wy, który przekraczacie tą bramę, ten próg, pozostawcie wszelką nadzieję. Tak, wylądowałem na własne życzenie w miejscu, gdzie nie było żadnej nadziei. Nie teoretycznie, ale i teoretycznie, i praktycznie. Nikt nie był w stanie. Mogliśmy tylko zapijać, coraz bardziej zapijać i nawzajem pogrążać się w tym smutku. Zauważyliście, ile razy naszemu świętowaniu towarzyszy dziś słowo nadzieja? Ile kolęd, ile piosenek świątecznych mówi o tym, że narodziła się nadzieja, że pojawiło się coś, co, o czym myśleliśmy, że się nigdy, przenigdy nie pojawi. Nadzieja. Realna szansa na to, że naprawdę będzie lepiej. Pojawiło się światło. Ta ciemność, w jakiej ja się znalazłem. Jestem też przekonany, że ciemność, w której jeszcze dzisiaj wielu, jest wielu spośród nas, wielu biednych, chorych, samotnych, nieszczęśliwych, bezdomnych, uzależnionych. Ta ciemność to najlepsze miejsce, by mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, nie tracić nadziei. A właśnie to świętowanie, a właśnie obchodzenie świąt, wspominanie tego, które, z czego się, co się tak bardzo, bardzo, bardzo dawno wydarzyło, nie pozwala nadziei umrzeć. Nawet jak już jest całkiem, całkiem zupełnie ciemno. Jak już nic nie widać, nic nie słychać. Nieraz wspominam to, że na odwykówce uznano mnie za przypadek beznadziejny. Był ktoś, dla którego nie było już żadnej nadziei. Najgorsze było to, że ja sam dla siebie tej nadziei już nie widziałem. Traciłem ją w zastraszającym tempie. Kiedy poszedłem na odwykówkę, to myślałem, raz, dwa mnie tu podleczą, raz, dwa mnie tutaj jakoś wzmocnią. Odsapnę się trochę, wyczeźwieję. Podadzą parę przepisów na to, jak sobie radzić i wszystko będzie dobrze, ale z każdym dniem im głębiej poznawałem moje uzależnienie, im lepiej, zacząłem się lepiej orientować, w jakim miejscu znalazłem się, co mi grozi. Coraz mocniej przekonywałem się też, że jestem w sytuacji bez wyjścia. Jestem w sytuacji beznadziejnej. I o włos, o krok, byłbym w to uwierzył. Jeszcze krok. Jeszcze krok. Czy da się żyć, kiedy nie ma żadnej nadziei? Niektórzy mówią, że da się. Ale myślę, że bardziej teoretycznie niż praktycznie. Tak myślą, tak mówią. To nie Bóg mnie wpakował w tak ciemne miejsce. To nie był Boży pomysł, Boży plan, bym wylądował na odwyku, byś ty wylądował w więzieniu, byś ty wylądował w przytułku dla bezdomnych, byś ty ciężko, śmiertelnie się i nieuleczalnie się pochorował. To nie jest Boży plan. To nigdy nie był Boży plan. To, co robiłem, to dokąd nieuchronnie zmierzałem w mojej wielkiej mądrości, w moim przekonaniu, że wszystko robię dobrze, nieuchronnie prowadziło mnie do takiego miejsca. Przecież widziałem, że robi się coraz ciemniej. Przecież widziałem, że jest coraz gorzej. Widziałem, że coraz mniej szans na to, by się z tego wydobyć. To czego ja się jeszcze trzymałem? To dlaczego ja jeszcze tak uparcie zmierzałem w tym kierunku? Nie muszę w tej chwili sięgać pamięcią aż 2000 lat wcześniej. Wiem, co się wtedy wydarzyło. Pamiętam i moje serce jest pełne wdzięczności dla Boga, że to się wydarzyło, że tak się właśnie stało, że On tak uczynił. W tej wersji tłumaczenia Biblii, której wam czytałem, jest imię, oto otrzyma ono imię, wysłannik wielkiego planu. Wysłannik wielkiego planu. W innych wersjach jest książę pokoju, Bóg mocny, cudowny doradca, prawda? Wysłannik wielkiego planu. I w tym wielkim Bożym planie nie było zaplanowanego mojego nieszczęścia. Był zaplanowany ratunek dla Ciebie, dla mnie, dla nas. I tak jak mówię, nie muszę sięgać pamięcią do 2000 lat wstecz, bo nikt z nas tak długo nie żyje, żeby być świadkiem tamtych wydarzeń. Ale kiedy sięgnę pamięcią te 24 lata wcześniej, kiedy byłem pogrążony w totalnej ciemności, kiedy byłem mieszkańcem, obywatelem krainy śmierci. I kiedy tam właśnie pojawiło się nagle światło, pojawiła się nadzieja, rozbłysło światło nad krainą ciemności. Wiem, co się potem zaczęło dziać. Nie zignorowałem tego światła. Nie byłem w stanie powiedzieć, mnie światło niepotrzebne. Ja sobie nauczyłem się żyć w ciemności, świetnie sobie radzę. Nikt z nas nie jest w stanie sobie świetnie radzić w ciemności. Choćby nie wiem, jak miał wyłoszczone wszystkie inne zmysły, to ciemność tak bardzo ogranicza, tak bardzo uniemożliwia nam dojście do czegoś konkretnego, do czegoś dobrego, wybór dobrego kierunku. Nad mieszkańcami krainy mroku rozbłysło światło. A więc jednak, to, co wydarzyło się 2000 lat wcześniej, okazało się, że jest ważne, jest istotne i może się wydarzyć i teraz, i w Twoim, i w moim życiu. Niepamiętanie o tym, co wydarzyło się 2000 lat temu, jest równoznaczne z zapominaniem tego, co w moim przypadku wydarzyło się na przykład 23-24 lata temu. A po co mi opowiadać takie świadectwo? A po co mi dzielić się tymi przeżyciami? Moja sprawa, moje życie. Nikt nie musi wiedzieć, co mnie spotkało. Ale tym światłem, które pojawiło się w moim życiu, były świadectwa wielu osób. Usłyszałem, wiara bierze się do słuchania. Usłyszałem, że nad czyimś życiem rozbłysło światło. Usłyszałem, że był w ciemności, tak jak ja, i nagle zobaczył światło, nagle zobaczył kierunek, sens, uwierzył, uchwycił się nadziei. Nic mnie tak nie budowało, nic mnie tak nie zachęcało, nic mnie tak nie wzmacniało, jak właśnie kolejne świadectwa, kolejne opowiadania. Mam brata, którego najbardziej chyba cenię, którego nauczania, kazania, życie, służba mały i mają nadal wielki, potężny wpływ na mnie. I powiem Wam, że jego świadectwa mógłbym słuchać bez końca. Słuchałem jego świadectwa ze 100 razy, za każdym razem zapartym tchem. Nie, że za każdym razem coś nowego, coś innego, coś inaczej. Ja wiedziałem, ja mógłbym to jego świadectwo powtórzyć w środku nocy z pamięci. Ja nieraz, wysyłając choćby Was jeszcze z Zamkowej czy stąd, z domu Łazarza do Ustronia, miałem przede wszystkim nadzieję, zawożąc Was tam, pokrywając bardzo duże koszty tych wyjazdów. Zawsze miałem przede wszystkim nadzieję, że usłyszycie to, co ja usłyszałem. Że nad waszą ciemnością zaistnieje jakieś światło. Na każdym kroku staramy się opowiadać moje świadectwo, ale wiecie, no, może to spowszechniało. Tak jak światu spowszechniały święta. A obchodzimy, ale cóż się stanie, jak nie będziemy obchodzić? Hucznie. A cóż by było, jakby mniej hucznie? Żadna strata. Znowu święta. Święta, święta i po świętach. No i tak żyjemy. Święta, święta i po świętach. Wspominanie, że nad mieszkańcami krainy mroku pojawiło się światło, a potem przychodzi jakaś data w kalendarzu, po której już nie wolno śpiewać kolęd, po której trzeba rozebrać czopki, choinki i pościągać światełka. I święta, święta i po świętach. Poprzednieje nam to. Ale my potrzebujemy widzieć to światło przez cały czas. My potrzebujemy zmierzać w kierunku, które to światło wyznacza. Dla mnie w Hiszpanii dowiedziałem się niedawno, prezenty świąteczne wymienia się nie na gwiazdkę jak u nas, ale wymienia się na Trzech Króli. I to, co mówiłem wam na wstępie nabożeństwa, że dla mnie to podążanie za światłem, to podążanie za gwiazdą, to podążanie za znakiem z nieba, trzymanie się tego kierunku, uparta, wytrwała nadzieja, że ta gwiazda, to światło prowadzi mnie do właściwego miejsca, do miejsca, gdzie odnajdę prawdziwy ratunek. Miejsce, które warte jest tego, by tam zanieść wszystko to, co mam najcenniejsze. Gdzie wreszcie mogę spotkać tego, który ma moc mnie uratować, który jest godzien czci, chwały. Po ludzku mędrcy nigdy by nie poszli do Betlejem. Mówię miasto bez miasteczko, czy wiocha, bez znaczenia, jeżeli chodzi o gospodarkę, kulturę, turystykę. Dziś może turystycznie ma ogromne znaczenie, bo nie jeden by chciał być tam w Betlejem, być tam w Betlejem. Ale wtedy kto by komu kazał tam iść? Po co? Na co? I tak jak wam mówiłem, przypomnę może jeszcze raz, że w czasie spisu ludności każdy naród, każdy lud był spisywany w miejscu swojego zamieszkania, no bo to jest logiczne, to ma sens. Po co wędrować kawał drogi, jak życie idzie naprzód, jak ciągle się gdzieś przeprowadzamy, ciągle gdzieś zmieniamy miejsce stałego, miejsce zamieszkania, a więc wracać tam, gdzie kiedyś się urodziłem, jeszcze tam, gdzie skąd pochodzą moi dziadkowie. Jaki to ma sens? Ale w narodzie wybranym, w tym, kto został wybrany, by być dla nas światłem i świadectwem, utarło się, że jeżeli mamy być spisywani, jeżeli już ten świat chce nas mieć w swoich rejestrach, to będziemy tam, skąd pochodzimy. Gdzie są nasze korzenie? Skąd wywodzi się nasz ród? Im to też pozwalało pamiętać, kim jestem, skąd się wywodzę, jakie są te moje korzenie, choćby to wszystko było dawno, dawno, bardzo dawno. To przez ten upór, przez to pragnienie pamiętania Józef ze swoją świeżo poślubioną małżonką zawędrowali aż do Betlejem. I tam, nie gdzie indziej, tylko tam, w tej dziurze bez znaczenia, narodził się Zbawiciel, narodził się Odkupiciel, narodził się Ten, którego znaczenie, którego potrzeba jest no, nie do niedocenienia, bo przecież w tej ciemności, w tej beznadziei, w tej niewoli niczego tak nie pragnęli i my, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, niczego tak nie pragniemy, jak wreszcie zobaczyć jakieś światło. Ile razy tutaj, choćby prowadząc do Łazarza, byliśmy w sytuacji beznadziejnej. Mnóstwo ataków na nas, mnóstwo trudności fizycznych, absolutnie ekonomicznych, politycznych, przeciwności, które były nie do przeskoczenia, nie do pominięcia, nie do zignorowania. Nie można było powiedzieć, będziemy się przejmować. To był przedmiot naszej największej troski. A potem pojawiało się światło, pojawiało się rozwiązanie. Bóg rozpoczynał swoje działanie w odpowiedzi na nasze modlitwy, na nasze wołanie, na nasze wylewanie zrozpaczonych serc. Wiecie, póki o tym wszystkich pamiętamy, ja wiem, że wielu z was tu jest od niedawna, krótko, że tamte historie, które tu przeżywaliśmy 8 lat temu, 7 lat temu, 6 lat temu, 5 lat temu, że to, co przeżywaliśmy na Zamkowej 20 lat temu, to jakaś prehistoria, która nie ma większego znaczenia. Ale my chcemy o tym pamiętać, bo gdybyśmy o tym zapomnieli, to dziś, jutro, pojutrze, gdy znajdziemy się w niebezpiecznej, trudnej sytuacji, kiedy znowu zacznie nas tu pochłaniać jakaś straszliwa ciemność, możemy trzymać się tej nadziei. To już kiedyś było. To już się kiedyś wydarzyło. Mówię wam, chłopy, kiedyś było już tak źle, że gorzej być nie może. Było tak ciemno, że ciemniej się już nie dało. A Bóg przyszedł i nas uratował. Nie byliśmy w stanie nic zrobić. Siedliśmy tutaj wieczorem, skończyliśmy nabożeństwo nasze wieczorne o 18, o 20. Postanowiliśmy, że zostaniemy jeszcze godzinę, dwie, będziemy się modlić. I tak nam to weszło jakoś wtedy już do stałego, tak powiem, repertuaru. Wieczorne spotkania przedłużaliśmy o godzinę czy dwie, by się jeszcze modlić. I nagle rozbłysło światło, nagle pojawiła się nadzieja, nagle przyszło coś, co nie miało prawa przyjść, co się w ogóle... I przyszło ze strony, z miejsca, skąd absolutnie nie spodziewaliśmy się tego rozwiązania. To, że o tym pamiętam, pomaga mi dzisiaj każdego dnia. Każdego dnia, patrząc na to, co winniśmy zrobić jeszcze, patrząc na to, co nam grozi, patrząc na to, że kończą się nam umowy i niedługo trzeba będzie zawierać nowe, można by zacząć już po trochu wpadać w jakąś czarną rozpacz. Co to będzie? Jak to będzie? Czy damy radę? Czy nie damy rady? Boże, jak długo tego jeszcze? Ale przecież ile razy już tak mówiliśmy, jak długo tego jeszcze? Ile razy już wątpiliśmy, czy damy radę? I nie naszą siłą, nie naszą mocą, nie naszą pomysłowością, nie naszym sprytem, naszym super talentem, ale Jego mocą, Jego miłością. Zgodnie z Jego cudownym planem, zostaliśmy uratowani. Jak o tym nie pamiętać? No dobrze, ktoś powie. Zachciało się wam takiej pracy, zachciało się wam takiej służby, no to potrzebujecie tego. Ale ci, którzy nie mają takich zmartwień na głowie, ci, którzy mają pewną, stałą emeryturę i zapewnioną coroczną waloryzację, ci, którzy mają prawo własności domu czy mieszkania, ci, którzy mają dobre wyniki badań lekarskich, nie potrzebują słuchać waszych świadectw, nie potrzebują słuchać o ratunku, który może przyjść z góry. Nie potrzebują w ogóle oczy wznosić ku górze, patrzeć za jakimiś znakami z nieba, z jakimiś sygnałami od Boga, czy tu iść, czy tam iść. Przecież ja wiem, jak żyć, przecież wiem dokąd. Po co mi jakieś świadectwo? Jak ignorują chrześcijańskie filmy, w których są świadectwa? Jak się naśmiewają z naszych opowiadań? Nie, co opowiadasz bajki? Co dla nich? To w ogóle nie, nie. Jak się nie mieści w głowie, to znaczy, że to nie może być prawda i już. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że mają ciągle coś, co im przypomina o ratunku, który przychodzi z góry. Że ciągle mają święta. Dlaczego coraz większe są ataki na te święta? Dlaczego kiedyś wszystkie władze, wszystkie, jakby to nie patrzeć na to, wielcy i więksi, najwięksi tego świata akcentowali w największych, najcentralnych miejscach wielkich miast, stawiano największe z możliwych choinek z tysiącami, dziesiątkami, setkami tysięcy światełek, gdzie odbywały się uroczystości, świętowania. I zrobiono wszystko, by no jeszcze choinki tam może błyskają gdzieniegdzie, choć już nie tak radośnie i nie tak hojnie i oficie jak niegdyś, no bo czasy przecież trudniejsze, ale już żadnych imprez, żadnych spotkań. U nas jeszcze zezwolono na zaproszenie 5 osób, ale w Belgii, gdzie nasi bracia też pełnią służbę, można zaprosić tylko 1 osobę na święta. U nas zakaz wspólnego świętowania obejmuje noc sylwestrową, wtedy jest godzina policyjna. W Belgii mają godzinę policyjną już od pewnego czasu i nie ma mowy o jakichś wspólnych spotkaniach. Co to komu przeszkadza? Czy to naprawdę takie szkodliwe, takie zaraźliwe, kiedy... Co to komu przeszkadza? No właśnie. Uratujmy święta. To hasło na nowo zaczęło rozbrzmiewać i nawet nieświadomi ci, którzy to hasło tworzyli, nawet nie wiedzą, jak bardzo utrafili w sedno sprawy. Nawet nie wiedzą, jak bardzo to święto jest nam dziś potrzebne. Jak ogromne ma znaczenie, kiedy wokół zaczyna panować dla wszystkich. Nie tylko dla mnie z powodu tego, że chlałem jak świnia, a potem się pogrążałem. Nie tylko dla ciebie, że twoje grzechy zaprowadziły cię do miejsca, gdzie nie masz mieszkania, gdzie nie masz rodziny, gdzie nie masz zdrowia, gdzie ten. Dla całego tego świata, i to wszyscy mówią, schodzi coraz większa ciemność. Teraz robi się coraz straszniej na tym świecie. To nie jest kwestia tylko jednego wybranego kraju. To Białoruś, to Korea Północna, to jakiś tam inny Zanzibar, czy Nigeria. Cały świat pogrąża się w coraz większej ciemności.
wszędzie są ataki na prawa obywatela, na wolność osobistą. Wszędzie wszystko zmierza, żeby nas związać, zniewolić, stłamsić. Łamanie konstytucji dzisiaj już nie jest wydarzeniem na skalę kosmiczną. Kto to widział, jak tak można? Wszędzie łamie się prawa konstytucyjne w imię szczytnego ratowania. A przecież to ratowanie nijak nie wyprowadzi nas z tej coraz bardziej pogrążającej się ciemności, z tej krainy mroku, krainy śmierci. Już się pojawiła nowa odmiana wirusa, coraz bardziej, jeszcze bardziej złośliwa i zaraźliwa. Potem pojawi się kolejna, potem się pojawi odporna na szczepionkę. Potem okaże się, że głupi respirator w ogóle nie jest w stanie nikomu pomóc. Potem będą kolejne obostrzenia, kolejne ograniczenia. Człowiek będzie się bał, nawet przez telefon może porozmawiać, bo powiedzą, że tą drogą też się można zarazić, a ludzie uwierzą. Zobaczcie, kiedy widzimy to, co widzimy wokół i kiedy wiemy co wiemy jako chrześcijanie, jak bardzo potrzebne są i im, i nam te święta. Jak istotne jest, by sobie odpowiedzieć na pytanie, po co? Po co są nam te święta? 11 rozdział Księgi Izajasza. Wyrośnie młody pęd z pnia Jesego. Kwiat się rozwinie z tego korzenia. Osiądzie na nim duch Boga, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Nie będzie wydawał wyroków według domniemań, ani karcił według pogłosek, ale przyzna człowiekowi prostemu prawo do sądu. Rozsądzi w kraju sprawy upokorzonych. Ugodzi krainę słowem ust swoich. Tchnieniem swoich warg zgładzi bezbożnego. Swoje biodra będzie opasywał sprawiedliwością, a swoje żebra ogrzewał prawdą. Wilk będzie się pas razem z owcą na połoninach. Pantera będzie spać razem z koźlęciem. Ciele, byk i lew będą paść się razem na tej samej hali, a małe dziecko będzie je prowadzić. Krowa i niedźwiedź razem będą wypasane, a ich młode razem przebywać będą. Lew i wół jeść wspólnie będą plewy. Raczkujące niemowlę wsunie rączkę do nory żmii i do lęgowiska młodych kobr. Przestaną źle postępować. Nie będą mogli na mojej świętej górze zgładzić kogokolwiek. Cała bowiem zamieszkała ziemia napełni się poznaniem Boga, jak wodą, która dąży do napełnienia morza. Przerwa w tym momencie, choć dalej wartałoby jeszcze poczytać, że w nowym dniu i tak dalej, bo to nie jest... Każdy może wziąć tą księgę do ręki i poczytać dalej. Święta, im bliżej jest końca tego wszystkiego, co się dzieje, im bliżej końca tej rzeczywistości, tego świata, tym bardziej potrzebujemy tych świąt pamiętać, obchodzić, nie zapominać o tych świętach, o tym, co wydarzyło się 2000 lat temu. Ignorowanie tego, umniejszanie znaczenia, zakazywanie obchodzenia nie wynika z troski o losy ludzkości, nie wynika z troski o to, byśmy się nawzajem na nabożeństwie nie pozarażali. Wynika z tego pragnienia utrzymania nas w tej atmosferze strachu, ciemności, śmierci, beznadziei, byśmy przypadkiem na nowo nie uwierzyli, byśmy przypadkiem się nie zaczęli wpatrywać w niebo i wyglądać znaków z nieba. Skąd nadejdzie nam pomoc? znaczenie świąt w tych jakże mądrych, jakże roztropnych, jakże przewidujących, jakże odległych od tego wydarzenia w czasach, ma szczególne znaczenie. I osobiście ja tak uważam, że pielęgnowanie tego to nie kwestia jakichś religijnych rytuałów. Wiecie, nawet ponieważ różne są wątpliwości, kiedy to obchodzi, czy obchodzi, i tak dalej. Ja miałem pokusę, żeby nie robić nabożeństwa w pierwszy dzień świąt. Bo to żadne święto, mamy swoje niedziele, wystarczy, zupełności i tak dalej. Ale umniejszanie znaczenia tego, co się wydarzyło, co wspominamy, co obchodzimy, jest bardzo, bardzo po myśli tego świata. Dobra, Bóg jest wszędzie, nie musi. Siądziesz przy stole, obejrzysz się w domu. Sam rodzinę wyślesz kartkę. Przez Skype'a pogadacie. Dobra, jest, fajnie jest. Nic nie trzeba. Ale nie pozwólmy umniejszać znaczenia tych świąt. Bo koniec jest coraz bliższy. Jeżeli przyjdzie koniec, a my nie będziemy pamiętać o tym, co wydarzyło się 2000 lat temu, czy może to już będzie nawet 3000 lat temu. Jeżeli o tym zapomnimy, to skąd się weźmie nadzieja? Czyje świadectwo obudzi cię na nowo do życia? Gdyby Bóg nie posłał tam na odwykówkę do mnie ludzi ze świadectwami, gdyby w Ustroniu, tam gdzie tak często jeździmy, nie słyszał tam tych dziesiątków świadectw, gdyby nie ten brat, którego wspominam, i jego świadectwa, tyle razy przeze mnie zapartym sobie słuchane, ile razy bym już zrezygnował z życia, ile razy się poddał, ile razy powiedział dla mnie, no przecież mądrzy ludzie mówią, dla mnie już nie ma żadnego wyjścia, jestem beznadziejnym przypadkiem. A w tej największej ciemności pojawiło się światło i o tym świetle pamiętajmy. I każde światełko zapalone z okazji tych świąt niech przypomina nam nie obżarstwo, nie jakieś inne mniej czy bardziej pobożne sprawy, ale niech kieruje nasz wzrok ku górze, tam skąd nadejdzie nam niezawodna pomoc. Między tym, co czytałem na początku o ludzie idącym w ciemności, a tym, co czytałem przed chwilą, tych tysiącletnim, jak to mówimy, królestwie Chrystusowym, o tych cudownych rozwiązaniach ratunku, to są tylko dwa rozdziały różnicy. Ale to nie jest według mnie przypadek tak blisko siebie. Bo kiedy zbliża się to cudowne, wspaniałe rozwiązanie, to, żeby ono przyszło, musi zapanować znowu ta straszna ciemność. I to nie dlatego, że Bóg nas w tą ciemność pycha, ale dlatego, że sami coraz ochotniej, coraz energiczniej, coraz większym zaangażowaniem wybieramy taką drogę w stronę ciemności. Jeżeli zapomnimy o tym, co uczynił dla nas Bóg. Jeżeli twoje, moje świadectwo pójdzie w zapomnienie, to skąd wezmą radość do życia, nadzieję? Skąd wezmą światło ci, którzy przyjdą po nas? Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Byłaby, gdyby nie nadzieja. Nadzieja pokładana w Jezusie Chrystusie. Amen.
Pastor Jurek głosił, tu mi pokazał taki ciekawy obraz.